Jaźń to świadoma część naszej osobowości, to samoświadome i samostanowiące o sobie ja. Jaźń w pewnym momencie pojawia się w perspektywie naszej refleksji nad człowiekiem i każdy z nas ma świadomość, że jest bytem odrębnym, że jest w jakiejś relacji do świata. Świat jest dla nas czymś zewnętrznym w stosunku do nas. To, co wewnętrzne, traktujemy właśnie w kategoriach jaźni. Jaźń to jest to podmiotowe, rozumne ja. To, co decyduje o naszych decyzjach, o naszym postępowaniu, również o relacjach z innymi ludźmi. Każdy z nas jest odrębnym istnieniem i każdy z nas jest jakoś odpowiedzialny za rozwój, także za dojrzewanie, dorastanie do człowieczeństwa. Jaźń jest czymś w nas świadomym tego, że należy się rozwijać. To nas też różni od zwierząt, które kierują się instynktem. Jaźń jest czymś, co przekracza naszą zwierzęcość, nasz właśnie zespół instynktów. Pojęcie jaźni jest mocno związane też z Kartezjuszem, z tym słynnym sformułowaniem cogito ergo sum. Ono współcześnie zostało spłycone, ale właśnie to był ten pierwszy punkt wyjścia. Pytanie, skąd wiem, że jestem? I ta odpowiedź, mam pewność, że myślę. I na tej pewności odbudowuję przekonanie o swoim istnieniu, o swojej jaźni właśnie. Jaźń jest fundowana, pojęcie jaźni jest fundowane na samym akcie rozumności. Dlatego jaźń wiążemy tak bardzo właśnie ze świadomym, racjonalnym byciem w świecie. W literaturze często odnajdujemy jakieś pokłosie, jakieś echa tego hasła. Takim tekstem, zresztą już chyba tutaj przywoływanym, jest wiersz Szymborskiej, Wieczór autorski. I tam pojawiają się te znamienne słowa. Muzo, nie być bokserem, to jest nie być wcale. To ironiczne, ale pełne smutku sformułowanie, które oznacza, że nasze istnienie w tych czasach jest zależne od czegoś innego niż rozum. To już nie myślę, więc jestem, ale to boksuję, więc jestem. Spłuciliśmy nasze pojęcie jaźni, spłuciliśmy. Oczywiście jest to jakieś ujęcie karykaturalne, żartobliwe ze strony Szymborskiej, ale jest w tym dużo takiej dozy smutnej prawdy. Bo tutaj nawet nie chodzi o wysportowanie w tym zdaniu. Tutaj chodzi o to, że nasze bycie w świecie uzależniliśmy od spojrzenia innych, od skali zainteresowania naszą osobą. Człowiek potrzebuje potwierdzenia swojego istnienia. Człowiek nieustannie szuka czegoś, co jest podwaliną tego, tak ty istniejesz. O ile Kartezjusz, bardzo głęboko szukając, zwrócił uwagę na naszą racjonalność, o tyle Szymborska zwraca uwagę, że dla wielu ludzi jest to już niestety po prostu poklask, euforia tych innych, którzy nas otaczają. Ale w tym myśleniu jest też głębsze przekonanie o ludzkiej samotności, kiedy zabraknie tych, którzy właśnie zwracają na nas uwagę. Takim poetą, który podkreśla istotność naszej jaźni, ale też odpowiedzialności za samego siebie, tego, że jaźń człowieka jest czymś, co powinno być traktowane jako przedmiot naszej troski, uwagi, jest Cyprian Norwid. Norwid, który na piedestał wyniósł również samopojęcie osoby, kogoś, kto jest świadom swojego istnienia i za to istnienie bierze właśnie pełną odpowiedzialność. I jeden tekst Norwida dla mnie niezwykle ważny, Królestwo. Ponieważ to jest dość obszerny tekst, ja tylko przeczytam początek i bardzo cenną, ważną puentę. Norwid uzależnia tę jaźń od wolności i pyta najpierw o to, czym ta wolność jest. Na probierczy kamień dość przeszłości. Było jej dość, by sprawdzić, co boli. Więc nie słuchaj, co dziś o wolności mówią, co dziś mówią o niewoli. I podaje przykłady źle pojętej wolności, od której często uzależniamy nasze być albo nie być. Proszę zauważyć, bo może to do końca nie wybrzmiało, ale jaźń istnieje wtedy, kiedy dana jest jej wolność. Jesteśmy w pełni sobą, kiedy ta wolność no właśnie jest takim warunkiem koniecznym, tak? Ale wolność możemy rozumieć opacznie. Wolność jako robienie to, co nam się podoba. Tutaj takim przykładem jest Neron. Gdyby ktoś myślał jak Neron, lecz gryzłby się jak Neron i szalał, tak? Ale w drugą stronę, ktoś, kto boi się wolności, też jest w nas jakiś strach przed wolnością, ten zakląłby się i spętał jak bydle. Otóż istotą człowieczeństwa, istotą dorastania do swojego człowieczeństwa jest wolność rozumiana jako panowanie. Nie niewola, nie wolność są w stanie uszczęśliwić cię. Nie. Tyś osobą, udziałem twym więcej, panowanie nad wszystkim na świecie i nad sobą. Jaźń świadoma to jest jaźń panująca nad sobą. Gdzieś myślę, że zresztą jest to, gdzieś pobrzmiewa właśnie tym woźnicą cnót, tą sokratejską zasadą, że cnota jest naczelna, tak? I mamy panować nad sobą. W słowie panować jest pewna dwuznaczność, to znaczy być panem, tym, który rządzi. Wolność jaźni to jest świadomość tego, że ja trzymam na wodze to, co we mnie no, chociażby właśnie jest instynktem, tak? Ale panowanie to również opanowanie. Panować, rządzić, ale również być opanowanym, wyznaczać sobie samoświadomie granice. Jakże często tego nam zresztą brakuje, takiego samoograniczenia się, opanowania właśnie. Panować. Ale w tym panowaniu jest również wyjście poza siebie, tak? Nad wszystkim na świecie i nad sobą. Jest to też wizja chrześcijańska. Proszę zauważyć kogoś, kto właśnie ma tę zdolność też ascezy, bo opanować to, co w jakimś sensie zbędne, to jest właśnie asceza, to, co przeszkadza mi być wewnętrznie dobrym. Natomiast współcześnie jaźń staje się na nowo pytaniem. W epoce, jak to nazywamy, płynnej nowoczesności, po nowoczesności, to nie są do końca pojęcia wymienne, ale nagle obudziliśmy się w jakimś nowym świecie, tak? Ta jaźń staje się na nowo czymś dyskusyjnym. I myślę, że dobrze nasze obawy, wątpliwości wyraża Olga Tokarczuk. Proszę zobaczyć, jak daleko od Norwida jesteśmy. Takie opowiadanie, do którego często sięgam, a w którym właśnie dobrze to widać, jest opowiadanie Szkocki miesiąc. Ja mam przed sobą tom Gra na wielu bębenkach. Zresztą na takie potrzeby naszych spotkań wolę krótkie formy Olgi Tokarczuk niż jej rozbudowane powieści, bo łatwiej się tutaj po prostu rozmawia. Szkocki miesiąc to, streszczając, krótka historia pisarki, która przybywa w gości do pewnej damy w Szkocji, która ma taki kaprys, ochotę, by pisarzom ze wschodu udostępniać swoją kamienicę, gdzie mogliby w spokoju tworzyć. Nie do końca nasza pisarka zna głębszą motywację swojej gospodyni. Okazuje się, że taka motywacja jest, ale korzysta chętnie. I nagle okazuje się, że właśnie przyjazd do Szkocji jest zderzeniem z czymś całkowicie obcym, co stawia również pytanie o, na nowo, o nasze istnienie. Początek tej konfrontacji, tak byśmy to nazwali. W życiu nie widziałam tak zmiennej pogody. Prognozy pogody z BBC szemrały cicho i niepewnie z małego radia ustawionego na kominku, nieśmiałe, bez wiary we własną siłę przekonywania. Przed każdym wyjściem na spacer moja ręka z przyzwyczajenia poszukiwała znajomej rączki parasola. Ani razu przez cały ten miesiąc nie ujrzałam niebieskiego, odsłoniętego nieba. Chmury czaiły się za czubkami drzew i w jednej chwili podbijały przestrzeń. Nagle zaczynało padać, choćby przez chwilę, choćby na pokaz. Świat, który do tej pory wydawał się czymś bezpiecznym i znajomym, na powrót staje się czymś obcym, tajemniczym, wobec czego nasze ja czuje się zagrożone, Zobaczcie, wrzuceni w obcą przestrzeń, nagle odbieramy siebie inaczej, bo my odbijamy się w świecie. Nagle nasza jaźń na nowo zaczyna szukać swojego kształtu. Zresztą nie trzeba być bardzo też filozofem, by o tej ponowoczesności tutaj powiedzieć. Żyjemy w czasach nieustannych migracji. Nieustannie zmieniamy miejsca pobytu, chociażby w związku z pracą, chociażby w związku właśnie z szukaniem nowych związków, chociażby dlatego, że ludzie po prostu korzystają z turystyki, tak? Mogą poznawać nowe miejsca. I nagle odnajdujemy się w innym świecie i w tym świecie ja już nie jestem tym samym, jakim byłem. Moje ja ma ze sobą problem. Barańczak kiedyś o tym pisał, to tak na marginesie. Ktoś, kto był tym słynnym Barańczakiem w Polsce, nagle staje się kimś zupełnie anonimowym, nieznanym gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Ale wracamy do naszej Olgi Tokarczuk. Ogrodnik złamał nogę, więc grzejemy piecykami elektrycznymi. Było to jedno z pierwszych zdań, jakie powiedziała. Nie zrozumiałam wtedy tej tajemniczej zależności, lecz piecyk ogrzewał mój pokój w ciągu kilku minut. Byłam w kraju, gdzie ogrzewa się domy w czerwcu. Postrzegamy tę nową rzeczywistość przez różnicę, ale to, co dostrzegamy, to przede wszystkim otaczające nas tajemnice. Świat przestaje być racjonalny. Nie jestem w stanie go zrozumieć. Moje ja racjonalne poddaje się wobec tego świata. I w tym świecie nasza pisarka na nowo zaczyna przyglądać się sobie. To oko zewnętrzne, skierowane na zewnątrz, kieruje ku sobie. Pierwszy raz w życiu pisałam o sobie, ale z zaskoczeniem odkrywałam, że pisanie o sobie tworzy kogo innego. Że nie można być jednocześnie obserwatorem i obserwowanym, poznającym i poznawanym. Przygląda się sobie na nowo, odkrywa siebie na nowo. I ten świat w pewnym momencie po prostu traci swoją realność. Padają tutaj słowa dość zastanawiające o nierealności świata. Kiedy spotyka swoją gospodynię, kiedy zderza się chociażby z doświadczeniem czasu, godziny miały tę samą długość, minuty ten sam rozmiar. Czy można się było dziwić, że każda wiadomość dochodziła tu przytłumiona odległością, odbarwiona, nierealna? Była odgłosem jakichś dalekich światów, czymś, co nie istnieje naprawdę. Jaźń, która poddaje się w zderzeniu ze światem. I wreszcie, kiedy mówimy właśnie, dochodzimy tutaj jakby do epicentrum tego wstrząsu, który dotknął naszej pisarki. Otóż w pewnym momencie wędruje do biblioteki tej swojej gospodyni, starszej damy ze Szkocji. Więc zanim przyszły moje własne książki, siedziałam w tej bibliotece na drabince i przeglądałam wszystko z prawej do lewej. Natknęłam się ku mojemu zdziwieniu na całą półkę książek o Polsce. Znajdowałam tam bardzo ciekawe rzeczy. Potężna mitologia ze wstępem Gravesa, wydana w 1958 roku, stwierdzała z angielską pewnością siebie, że Silesia, Germany. Nie wierząc własnym oczom, przeczytałam w jakimś amerykańskim magazynie o Polish Concentration Camps. Polskie obozy koncentracyjne, żeby było jasne. Wieczorem dzwoniłam do domu z budki w miasteczku, upewniając się, że jeszcze istnieją. Dla mnie to ostatnie zdanie jest kluczowe. Ona jest niepewna swojego istnienia. Została wrzucona w jakiś chaos i jej ja zaczęło negować swoje istnienie. Wiadomości, które zaczęły w nią uderzać, na nią spływać, powodowały, że została wybita z pewności, kim sama jest. Ta informacja o polskich obozach koncentracyjnych, oczywiście pomijam tutaj ten kontekst, który jest z pewnością Państwu znany, że to nie były polskie obozy, niemieckie obozy zagłady w Polsce. A ona tutaj właśnie spotyka się z tą frazą, tak kłamliwą w swoim skrócie myślowym, tak? I staje przed zadaniem właśnie nazwać siebie na nowo. To ocalenie przychodzi ze strony samej pani, tej gospodyni, pani ze Szkocji, która przywołuje własną opowieść o swojej miłości młodzieńczej. To był właśnie Polak, Tadeusz Poniatowski, który zginął w czasie wojny. I ta historia, która obie panie jakoś zbliża, porządkuje świat naszej bohaterce. Ale świat na powrót staje się bezpieczny, a tym samym w jakiś sposób oswojony, a tym samym nudny. Jaźń stała się dla nas wyzwaniem, jaźń stała się dla nas pytaniem. Ale jaźń, do tego wracam, jest czymś, za co bierzemy naszą odpowiedzialność. Nasze życie to jest odpowiedź dana temu, jak definiujemy swoje ja. Dziękuję.